To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o wojnie w Ukrainie i o ostatnim incydencie, czyli tragicznym incydencie upadku ukraińskiej rakiety po polskiej stronie granicy.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, Roman Imielski. Dziś będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko, bo już pociski przelatują też na naszą stronę. A moim gościem jest generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Zacznijmy od najnowszych wieści. W poniedziałek rząd niemiecki zaoferował polskiej stronie zestawy antyrakiet Patriot i polski rząd tę propozycję przyjął. Mają stacjonować tuż przy granicy oczywiście z Ukrainą, tam gdzie Rosjanie w pobliże wysyłają codziennie praktycznie rakiety. Czy takie wzmocnienie wystarczy, czy powinniśmy się starać o to, żeby jednak NATO przerzuciło tutaj więcej właśnie tych zestawów do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej?
Ilości środków nigdy dość. Im więcej, tym lepiej oczywiście. Ale myślę, że to bardzo dobrze, że Niemcy taką propozycję nam złożyli i dobrze, że rząd polski tę propozycję przyjmuje. To moim zdaniem jest dobry sygnał świadczący o tym, że sojusznicy w NATO, w tym tu nasi sojusznicy niemieccy, doceniają czy rozumieją ten wzrost ryzyka zagrożeniami wynikającymi z tej strategii, jaką Rosja stosuje w wojnie z Ukrainą ostatnio, a mianowicie masowego atakowania, bombardowania całego terytorium Ukrainy, w tym także tych terytoriów w pobliżu naszej granicy, atakowania obiektów cywilnych, ludności cywilnej, miast i tak dalej, barbarzyńskie jednym słowem stosowania metody prowadzenia wojny, tu koncentrowania swojego raczej głównego wysiłku rakietowego, a nie w walce z armią ukraińską, zauważmy. I to generuje oczywiście coraz to większe ryzyka, że jakieś odłamki tej wojny spadną na nasze terytorium. Mieliśmy przykład ten właśnie w Przewodowie, gdzie rakieta przeciwlotnicza ukraińska spadła na nasze terytorium, walcząc z rakietami rosyjskimi. W związku z tym słusznie moim zdaniem w NATO powinno wzrosnąć jakby zrozumienie potrzeby uszczelnienia tej granicy, aby uchronić się przed tego typu nawet przypadkowymi uderzeniami rakietowymi na nasze terytoria, na terytoria sojuszu, przypadkowymi czy też nawet przecież prowokacyjnymi, bo tego wykluczyć nie można. To jest dobry sygnał, że Niemcy to rozumieją też i że my to przyjęliśmy. No, jednym słowem, dobrze też, tak tu powiedzmy sobie na marginesie, że polskie władze, polski obóz rządzący tym razem jakby odłożył na bok te swoje antyniemieckie fobie, które przecież niejednokrotnie słyszymy z obozu rządzącego. Dobrze, że oby to był znak, że to jest początek jakiejś zmiany w podejściu do naszych sojuszników niemieckich i w ogóle sojuszników europejskich.
Bo tutaj ważną pan generał wspomniał rzecz o tym właśnie rozsądnym tutaj akurat podejściu władz Polski, obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec tej oferty. Ale jeśli patrzymy w ogóle na sprawę ukraińską, to mimo różnych blasków i cieni, tutaj raczej jest też konsensus polityczny w naszym kraju. Pan generał brał niedawno udział w spotkaniu BBN-u, na który nowy szef BBN-u Jacek Siewiera zaprosił wszystkich byłych poprzednich szefów BBN-u. To było bardzo, myślę, znaczące taki gest w stronę wszystkich sił politycznych. No i też spotkania choćby Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy patrząc pana perspektywy, panie generale, to widzi pan tutaj jakieś niebezpieczeństwa, że ta sprawa ukraińska może stać się zarzewiem jakiegoś właśnie polskiego piekiełka, czy raczej już to należy wykluczyć po tylu miesiącach wojny?
No ja myślę, że jednak jest tutaj dobry klimat do tego, aby na tle wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym podejścia do Ukrainy, aby na tym tle nie dochodziło do sporów wewnątrz politycznych, do sporów międzypartyjnych tutaj w Polsce. Ja też to obserwuję, że nie ma takich jakichś różnic wielkich. Wszystkie strony polityczne są za tym, aby Ukrainie jak najmocniej pomagać, zarówno wojskowo, humanitarnie, pomagać Ukraińcom tutaj w kraju, podtrzymywać dalej tę bardzo dobrą atmosferę pomocy. nie dać się wciągać w jakieś prowokacyjne różne pułapki, które oczywiście Rosja próbuje zastawiać, wykorzystując czy też podrzucając różne naturalne, przecież historyczne różnice, spory między narodem polskim i ukraińskim. Zresztą nie ma chyba żadnych narodów sąsiadujących ze sobą, które by takich różnych sporów w swojej historii nie miały. My też tu nie jesteśmy wyjątkiem. Rosja próbuje takie rzeczy wzbudzać, ale dobrze, że my się nie dajemy i tutaj nawet można powiedzieć, że nie tylko wszystkie główne siły polityczne w Polsce mówią jednakowo, ale generalnie cały naród nasz, Polacy, są przychylnie nastawieni do Ukraińców i dobrze, aby tak to trwało nadal.
Tutaj Ukraina prowadzi walkę na śmierć i życie de facto z agresorem rosyjskim, bo przecież Putin nie ukrywa, że tego, że celem jest właściwie unicestwienie elit ukraińskich i właściwie podporządkowanie tego kraju Rosji. No już jest zima, już na wschodzie Ukrainy spadł śnieg. Ukraińcy mieli we wrześniu i w październiku przeprowadzili bardzo udaną ofensywę na wschodzie. No takim symbolem wręcz to jest no, to przejęcie z powrotem Chersonia, gdzie Rosjanie musieli się wycofać. Panie generale, czego potrzebuje tak naprawdę dzisiaj Ukraina, żeby no, tego agresora wyrzucić ze swoich granic? Chodzi no, przede wszystkim o tą pomoc militarną.
No tak, to jest najważniejsze, abyśmy my tutaj na Zachodzie nie ustali we wspieraniu Ukrainy, abyśmy nie przerwali tego wsparcia, abyśmy nie dali się szantażowi rosyjskiemu, czy też nie dali się własnemu, bym powiedział, zmęczeniu tym problemem ukraińskim, bo to takie ryzyko jest. Czego Ukraina najbardziej potrzebuje? No oczywiście w pierwszej kolejności potrzebuje środków obrony powietrznej, w tym obrony przeciwrakietowej. Ponieważ tam na froncie armia ukraińska radzi sobie całkiem dobrze z armią rosyjską, odnosi sukcesy spektakularne, dwa ostatnie chociażby, wystarczy wspomnieć słynna operacja charkowska, kiedy duże tereny zostały oswobodzone spod okupacji rosyjskiej, czy spektakularne wręcz kolejna klęska rosyjska nad Dolnym Dnieprem. Dzisiaj w tej Ukrainie można takie zauważyć jakby cztery ogniska, czy cztery rejony operacyjne, które się trochę różnią między sobą, jeśli idzie o tą wojnę zbrojną, militarną, a mianowicie na północy, w rejonie na pograniczu charkowskiego i ługańskiego regionu. Ukraińcy mają tam ciągle taką małą co małą, ale jednak inicjatywę ofensywną. Oni tam tym Rosjanom zagrażają, mają inicjatywę i idą powolutku do przodu. W Donbasie samym, w donieckim obwodzie, czyli w centralnym Donbasie, tak to powiedzmy, Rosja z kolei ciągle po trosze idzie do przodu. Tą metodą takiej pierwszej wojny światowej z dużymi stratami, atakując czołowo obronę ukraińską, ale jednak powolutku idzie do przodu. Nad Dolnym Dnieprem, tam po tej bitwie chersońskiej, i po wycofaniu się z przyczółka najwyraźniej rysuje się taki ustabilizowany front, defensywa obydwu stron, obydwie strony chcą tam wzdłuż Dniepru osłaniać się tym Dnieprem i stamtąd przerzucać siły w inne rejony. No i jest taki zagadkowy rejon, który cicho o nim, tak, w większości, ale to moim zdaniem jest taka właśnie cisza przed burzą. Tutaj coś się stanie w niedługim czasie. Mam na myśli zaporoski rejon i ten kierunek wyjścia z obwodu z północy Zaporoża nad Morze Azowskie i rozcięcia pomostu krymskiego. Tu być może nawet zimą coś się stanie. W związku z tym, jakby wracając i konkludując to, odpowiedź na pana pytanie. Ukraińcy potrzebują w pierwszej kolejności środków obrony powietrznej i przeciwrakietowej, aby bronić swoje terytoria, zaplecze, miasta, infrastrukturę przed atakami rakietowymi rosyjskimi. Potrzebują wsparcia dla ludności cywilnej, aby przetrwała te warunki zimowe, które rysują dla Ukraińców się tragiczne i dramatyczne w związku ze zniszczeniem infrastruktury. Natomiast jeśli idzie tam o front, no to potrzebują przede wszystkim precyzyjnej broni, jeszcze więcej precyzyjnej broni i myślę, że pora dzisiaj już jest najwyższa, abyśmy tu na Zachodzie zdjęli wszelkie ograniczenia na zaopatrywanie w broń armii ukraińskiej. Ograniczenia, że rakiet do dalekiego zasięgu im nie dajemy i tak dalej, tego typu. Powinna armia ukraińska otrzymywać wszystkie środki rażenia, wszystkie środki bojowe, jakie są konieczne w wojnie z agresorem rosyjskim.
Właśnie, panie generale, bo tutaj jest ta kwestia chociażby tych HIMARS-ów, pewnie tutaj wszyscy słuchacze już o tej broni słyszeli, bardzo precyzyjna artyleria rakietowa, tak to ujmijmy. Gdyby Ukraińcy dostali te najnowocześniejsze pociski do HIMARS-ów, one chyba mają zasięg do 700 kilometrów nawet, czy Ukraińcy powinni atakować cele na terytorium Rosji, cele wojskowe?
Oczywiście, że powinni, skoro Rosja atakuje na całą głębokość terytorium Ukrainy, od wschodu aż tutaj po Bug, na zachodzie, wszystkie, przy czym atakuje przecież cele cywilne, jest wojna totalna. No nie może być tak, że świat nie uznaje prawa Ukrainy do adekwatnej obrony. Ukraina oczywiście musi mieć taką możliwość w tej wojnie obronnej atakowania także strategicznych celów militarnych, wojskowych, armii rosyjskiej, aby po prostu dezorganizować przygotowanie odwodów strategicznych przez Rosję, które jak wiadomo przygotowuje tam w głębi swojego terytorium, aby być może na wiosnę przejść do większej generalnej ofensywy. Ukraina musi mieć możliwość atakowania baz z amunicją, z paliwem, jednym słowem baz logistycznych całej armii rosyjskiej na dużą głębokość. Nie możemy jej odmawiać tego prawa, więc jeżeli ona zapotrzebowuje tego typu broni, a my możemy broń broniącej się przed agresją Ukrainie dostarczyć, to nie powinniśmy tylko z tych racji, że nie drażnić Putina. Ta metoda nie drażnić Putina moim zdaniem już jest nieaktualna. O ile być może na początku wojny jeszcze były jakieś nadzieje, że tą metodą można dojść z Putinem do jakiegoś porozumienia i zakończenia wojny, no to po tych miesiącach dzisiaj już widać, że Putin w ogóle nie reaguje na tego typu gesty ze strony Zachodu, że coś tam nie będziemy robili, to może Putin nie będzie robił coś złego. Nie, na to Putin nie reaguje, on reaguje tylko na konkretne, realne użycie, zastosowanie siły, środków militarnych, środków wojskowych. Dlatego dajmy Ukrainie wszystko to, co jest potrzebne do adekwatnej obrony przed barbarzyńską agresją rosyjską.
Zwłaszcza, że armia rosyjska dokonuje tam straszliwych bestial, zbrodni wojennych. Ja byłem teraz w ciągu miesiąca ostatniego dwukrotnie na terenach wyzwolonych właśnie w Charkowszczyźnie i w Ługańskiej obwodzie. No i tam te opowieści są straszne ludzi. I jeszcze raz podkreślam to, co pan generał mówił. Ci ludzie bardzo potrzebują pomocy humanitarnej, więc też apeluję do państwa, którzy nas słuchają, jeśli możecie, wspomagajcie również pomoc humanitarną dla Ukrainy. Panie generał, a pytanie jest też takie. Na ile Rosji wystarczy zasobów, żeby stosować chociażby te terrorystyczne, rakietowe ataki na miasta ukraińskie i na sieć elektroenergetyczną?
No ja myślę, że takich zmasowanych ataków, jakie obserwowaliśmy tutaj chyba ze dwa dni ostatnio, gdzie ponad setka rakiet jednego dnia leciała nad Ukrainę, takich zmasowanych ataków Rosja nie będzie miała możliwości stosowania tej metody przez dłuższy czas. Te zasoby rakietowe przecież nie są nieograniczone. Ponadto Rosja musi zachować część swoich zasobów bojowych, amunicji, rakiet w odwodzie, w rezerwie strategicznej, dla utrzymania zdolności obronnych swojego państwa, więc nie może zużyć wszystkich środków także, prawda? Więc ja myślę, że w tej chwili to, co obserwujemy, to są ostatnie salwy koncentracji rosyjskiej przed zimą, aby jak największe szkody wyrządzić właśnie teraz, właśnie obecnie, kiedy społeczeństwo ukraińskie przygotowuje się do warunków zimowych. Więcej na tak dużą skalę Rosji, na tak zmasowane ataki nie będzie stać. No być może jeszcze kilka fal takich ataków może być, ale to nie jest coś nieograniczonego, dlatego ważne jest, aby te rakiety po prostu zestrzeliwać, aby Ukraina miała skuteczne środki obrony, przede wszystkim przeciwrakietowe.
Panie generale, wspomnieliśmy tylko ten tragiczny incydent, bo tak to trzeba nazwać, czyli ten upadek rakiety przeciwlotniczej ukraińskiej w Przewodowie, niecałe 10 km od granicy ukraińskiej. Pan generał jest autorem takiej koncepcji, mówił to już bardzo dawno temu, właśnie na początku wojny, żeby NATO objęło całą zachodnią Ukrainę, znaczy uznało ją za strefę wolną od lotów, żeby po prostu tam Rosjanie nie mogli wystrzeliwać rakiet i tak dalej. NATO by po prostu gwarantowało to bezpieczeństwo. Czy po takim incydencie jak w Przewodowie uważa pan generał, że tym bardziej powinniśmy taką strefę wprowadzić? I pomóc Ukrainie też.
Tak, tak. Moim zdaniem ten incydent dostarcza dodatkowych argumentów, aby taką strefę obrony przeciwrakietowej wzdłuż granicy z Ukrainą NATO ustanowiło. Początkowo, jak pamiętamy, były dyskusje o strefie zakazu lotów w ogóle nad całym terytorium, na połowie Ukrainy czy nad zachodnią Ukrainą. No na to najwyraźniej nie było zgody, bo strefa zakazu lotów wiązałaby się z koniecznością operowania tam także samolotów naszych, natowskich samolotów w tej przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. No i na to w sposób naturalny w sojuszu trudno było znaleźć konsensus, aby wszyscy się zgodzili wysłać samoloty w strefę działań wojennych. Natomiast myślę, że nieco skromniejszy wariant, a więc wariant obrony przeciwrakietowej wzdłuż granicy NATO, realizowany przez środki przeciwrakietowe natowskie rozmieszczone na naszym terytorium, a więc nie operujące bezpośrednio w Ukrainie, ale mające zadania i tak zorganizowane, aby mogły zestrzeliwać wszystkie rakiety dalekiego zasięgu lecące w kierunku granicy NATO, tego typu rozwiązanie jest moim zdaniem logiczne operacyjnie, możliwe pod względem zasobów i zdolności sojuszu, no i celowe w sensie strategicznym, dlatego że odsuwałoby od granicy NATO ryzyko wystąpienia tego typu właśnie chociażby incydentów, jak mieliśmy ostatnio. Tutaj dodajmy, że taki incydent może się zdarzyć także z rakietą rosyjską, przecież jeszcze może większym prawdopodobieństwem w przyszłości niż z rakietą ukraińską. Do tego może dojść, że może to być jakaś prowokacja po prostu rosyjska w ramach walki różnych frakcji wewnątrz władzy, wewnątrz obozu władzy Rosji, jednej przeciw drugim i tak dalej. Są tam też takie kręgi zwolenników ostrzejszego kursu w stosunku do Zachodu, więc tego typu prowokacja nawet ze strony Rosji, nawet wbrew intencji samego Putina i rządzących dzisiaj może się zdarzyć, dlatego w interesie wszystkich, nie tylko NATO, w interesie wszystkich leży odsunięcie rubieży tego ryzyka, aby nie było tak, że spadnie na terytorium NATO rakieta rosyjska i co NATO wtedy będzie musiało? No będzie musiało zareagować zaatakowaniem adekwatnym także na terytorium Rosji, prawda? To już jest wielkie ryzyko wojny bezpośredniej Rosji z NATO. Wszyscy chcą tej wojny uniknąć i słusznie. I wysunięcie takiej gardy właśnie wzdłuż granicy sojuszniczej, gardy przeciwrakietowej, oświadczenie Rosji, że od dnia X będziemy zestrzeliwać wszystkie wasze rakiety, które będą leciały w naszą stronę, aby uniknąć tego ryzyka, jest jak najbardziej zasadne. Jest tu oczywiście jak zwykle w sojuszu problem politycznej decyzji, problem uzyskania konsensusu. Te sygnały, które widzimy ostatnio, chociażby właśnie to, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli przysyłanie baterii Patriot przez stronę niemiecką, tutaj nad granicę ukraińską, czy inne tego typu sygnały świadczące, że na Zachodzie wzrasta zrozumienie tych ogromnych zagrożeń rosyjskich, które i w czasie wojny istnieją i po wojnie pewno będą istniały, że jest jakaś szansa, aby ten konsensus polityczny także wokół tej wysuniętej obrony przeciwrakietowej, która oczywiście musiała być zapewniona, ustanowiona razem ze stroną ukraińską, we współpracy wspólnie z Ukrainą, czy wręcz nawet na prośbę Ukrainy w sensie polityczno-prawnym, bo przecież nie możemy w przestrzeni powietrznej Ukrainy strzelać własnymi rakietami. To musiałoby być ustanowione wspólnie z Ukrainą, która jest przecież partnerem strategicznym NATO, co jest jakby zrozumiałe. Więc szansa na to moim zdaniem jest i ja uważam, że strona polska, która powinna być, jest zapewne najbardziej zainteresowana, aby ryzyka tego typu incydentów zminimalizować, że powinna z taką sugestią występować na gremiach sojuszniczych tam w Brukseli, na spotkaniach, sondować, spróbować, czy nie da się uzyskać konsensusu wokół właśnie takiej przygranicznej, wysuniętej strefy obrony przeciwrakietowej, minimalizującej ryzyka uderzeń rakietowych bezpośrednio na nasze terytorium.
Panie general, bardzo dziękuję za rozmowę. Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był moim i państwa gościem. Ja się żegnam, życzę miłego, pogodnego wtorku. Roman Imielski, do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.